Wyobraźmy sobie przez chwilę pewną historię. Mamy w niej mroczną intrygę, bezczelną kradzież tożsamości, podmienioną w nocy pannę młodą, lata no niemal niewolniczej pracy, do tego jakieś magiczne rośliny i zdesperowaną ucieczkę pod osłoną nocy.
Mhm. Brzmi intensywnie.
No właśnie, brzmi to jak zarys fabuły najnowszego sezonu jakiegoś hitowego, wysokobudżetowego serialu, prawda?
Tak.
A tymczasem, co jest niesamowite, to są zaledwie 3 rozdziały z samego środka Księgi Rodzaju. Zazwyczaj, kiedy myślimy o świętych tekstach, no to spodziewamy się pewnej, wiesz, podniosłości.
Jasne.
Szukamy w nich takiej inżynieryjnej precyzji w kategoryzowaniu zachowań na właściwe i niewłaściwe, a bohaterowie, no, jakby mają być nieskazicielnymi wzorami cnót.
Wiesz, to jest absolutnie naturalne oczekiwanie. Taki czarno-biały obraz świata daje nam po prostu poczucie bezpieczeństwa. Zapewnia nas, że te religijne i kulturowe fundamenty są stabilne, oparte na idealnych, łatwych do naśladowania wzorcach.
Mhm.
Kłopot w tym, że starożytne teksty Bliskiego Wschodu rzadko bywają tak proste i sterylne. One są z reguły, powiedzmy to wprost, bardzo brutalne i skomplikowane.
I to jest najlepsze podsumowanie tego, czym zajmiemy się podczas naszej dzisiejszej analizy. Otwieramy Księgę Rodzaju na rozdziałach od 29 do 31 i ten cały uporządkowany obraz moralności rozpada się na drobne kawałki. Zamiast czystej historii dostajemy materiał przypominający thriller psychologiczny, połączony z najbardziej dysfunkcjonalnym dramatem rodzinnym, jaki można sobie wyobrazić.
Dokładnie tak.
Będziemy dziś bazować na niezwykle wnikliwych badaniach doktora Kennetha Matthewsa, który wziął pod lupę tę niesamowicie toksyczną i burzliwą relację między patriarchą Jakubem a jego wujem Labanem. Naszą misją jest, powiedzmy, zrozumienie, jak ten absolutny chaos układa się w głębszy wzór.
Ale wiesz, zanim jednak rzucimy się w wir tych wszystkich rodzinnych intryg i skandali, musimy spojrzeć na tą historię z nieco szerszej perspektywy. Dr. Matthews zwraca uwagę na genialną wręcz strukturę literacką tego tekstu. Ta opowieść to nie jest po prostu zbiór, no, przypadkowych awantur. Ona posiada niezwykle wyraźną klamrę kompozycyjną, która zaczyna się i kończy w dokładnie ten sam sposób.
Mhm. Ucieczką, prawda?
Zgadza się. Tą klamrą jest właśnie ucieczka. I wiesz, ucieczka jako ten motyw przewodni nadaje ton wszystkiemu, co dzieje się po środku, a także genialnie wręcz zarysowuje portret psychologiczny głównego bohatera.
No właśnie, ucieczka. Bo cała ta saga nie zaczyna się od jakiejś zaplanowanej podróży biznesowej, tylko od absolutnej paniki. Jakub biegnie, żeby ratować życie. Ucieka przed swoim bratem Ezawem, którego wcześniej bezlitosnie oszukał, kradnąc mu ojcowskie błogosławieństwo. Zmierza do Padan Aram. I tu od razu zatrzymajmy się na chwilę, żeby nadać temu pewien kontekst geograficzny. Gdzie on w ogóle ucieka?
Paddan Aram to kraina leżąca w północnej Mezopotamii, czyli to są takie tereny dzisiejszej Syrii i południowej Turcji. To dla Jakuba swoisty powrót do korzeni, bo stamtąd wywodzi się jego rodzina, tam mieszka jego wuj, Laban. Ale ta ucieczka to nie jest tylko zmiana lokalizacji.
Aha.
Zanim Jakub tam w ogóle dotrze, przeżywa coś, co definiuje całą resztę jego życia. W miejscu zwanym Betel ma ten swój słynny sen o drabinie łączącej niebo z ziemią. I co jest tu kluczowe, Bóg składa mu obietnicę opieki i bezpiecznego powrotu.
To jest w ogóle fascynujący moment, bo z psychologicznego punktu widzenia Jakub jest na absolutnym dnie, prawda? Stracił dom, rodzinę, status, ucieka z niczym, a do tego ma poczucie winy. I nagle w tej ogromnej pustce i samotności, no po raz pierwszy doświadcza Boga na własnej skórze.
Dokładnie. Wcześniej to był jakby Bóg Abrahama i Izaaka, taki wiesz, Bóg z opowieści dziadka i ojca. W Betel staje się jego osobistym Bogiem. Jakub składa ślubowanie. Wydawałoby się, że po takim mistycznym doświadczeniu, z Jakubem będzie już tylko lepiej. Dociera do Paddan Aram, trafia do studni i od razu ładujemy się w scenę jak z klasycznej komedii romantycznej.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Scena przy studni to w literaturze starożytnej taki wręcz klasyczny motyw zaręczynowy. Kiedy sługa Abrahama szukał żony dla Izaaka, czyli ojca Jakuba, to właśnie przy studni spotkał Rebekę, która, jeśli pamiętasz, napoiła jego wielbłądy.
Mhm, tak, jasne. A tutaj widzimy celowe odwrócenie ról. Jakub dociera do studni, widzi Rachelę, córkę swojego wuja i co robi? Własnoręcznie, z ogromnym wysiłkiem odsuwa potężny kamień z otworu studni, by napoić jej stado. Jakub, ten uciekinierz bez grosza przy duszy, wchodzi w rolę tego, który służy.
Wow.
I te literackie aluzje, wiesz, one nie są przypadkowe. One mają pokazać, że mimo całego tego bałaganu, Boży plan sukcesji działa, a przepowiednia o tym, że starszy brat będzie służył młodszemu, no zaczyna nabierać kształtów.
Czyli wszystko wydaje się zmierzać do pięknego happy endu. Laban przyjmuje Jakuba z otwartymi ramionami, mówi do niego, jesteś moją krwią i kością, ale szybko okazuje się, że w świecie Labana absolutnie nic nie jest za darmo. I tu zaczyna się dramat ekonomiczny, bo wiesz, Jakub chce poślubić Rachelę, ale jako uciekinierz, no nie ma kompletnie nic.
A, nie ma posagu.
Właśnie, nie ma tradycyjnego posagu, tak zwanego mohar, czyli ceny za pannę młodą, którą wnosiło się rodzinie żony w tamtych czasach. Proponuje więc Labanowi taki kontrakt, który wydaje się dowodem największej miłości, będzie dla niego pracował w pocie czoła przez 7 długich lat w zamian za rękę Racheli. I co czytamy w tekście? Że te 7 lat mija mu jak kilka dni, wyłącznie z powodu jego wielkiej miłości do niej. No przecież to jest szczyt romantyzmu.
Owszem, z perspektywy Jakuba to wielki romantyzm, ale z perspektywy Labana to jest tylko doskonała okazja biznesowa.
No tak.
To jest pierwsze zderzenie naiwności z bezwzględnym wyrachowaniem. To wczesne jesteś moją kością i krwią bardzo szybko zmienia się w relację pan i niewolnik. Po 7 latach nadchodzi w końcu czas zapłaty. Wesele zostaje zorganizowane i wtedy następuje ten słynny moment, który staje się punktem zwrotnym całej tej historii. Pod osłoną nocy, w namiocie poślubnym, Laban podmienia panny młode. Zamiast obiecanej Racheli, Jakub spędza noc ze starszą siostrą, Leą, a rano prawda wychodzi na jaw.
Okej, czekaj, tu muszę wejść w słowo i zapytać o coś, co od zawsze wydawało mi się w tej historii, no, kompletnie absurdalne. Jak to jest fizycznie i psychologicznie możliwe, żeby mężczyzna, który pracował z obiema kobietami przez 7 lat, widywał je na co dzień, no, nie zorientował się, z kim bierze ślub i z kim spędza noc? To przecież brzmi jak słaby żart.
Wiesz, to jest niezwykle trafne pytanie i wielu współczesnych czytelników reaguje na tę scenę dokładnie takim samym niedowierzaniem. Ale musimy osadzić to wydarzenie w głębokim kontekście kulturowym i historycznym Bliskiego Wschodu, na co tak mocno uczuła dr Matthews. Po pierwsze, mówimy o kilkudniowym, tradycyjnym weselu, podczas którego z pewnością lało się mnóstwo alkoholu.
Aha, czyli Jakub po prostu był pijany.
Jakub, świętujący koniec 7-letniej charówki, z dużym prawdopodobieństwem był mocno odurzony minem. Po drugie, mówimy o kompletnie zaciemnionym namiocie. Tam nie było absolutnie żadnego światła. Po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, panny młode w tamtym kręgu kulturowym nosiły podczas zaślubin obszerne szaty i ciężkie welony, które całkowicie zakrywały twarz.
Niesamowite.
Co więcej, istniał też taki zwyczaj milczenia panny młodej podczas nocy poślubnej. Kiedy weźmiemy pod uwagę mieszankę alkoholu, egipskich ciemności, grubego materiału i ciszy, no to plan Labana miał idealne warunki, żeby zadziałać.
Wiesz, to niesie za sobą tak potężną dawkę ironii. Jakub, człowiek, którego imię dosłownie oznacza tego, który trzyma zapięte, co było w tamtych czasach idiomem dla kogoś, kto oszukuje i podstawia nogę. Człowiek, który wszedł do namiotu swojego niewidomego ojca Izaaka w przebraniu, żeby ukraść błogosławieństwo brata. A teraz, no teraz sam pada ofiarą mistrzowskiego podstępu w namiocie. Oszust zostaje spektakularnie oszukany przez gracza lepszego od siebie.
Zgadza się.
Laban rano jakby nic chłodno mu oświadcza, że w ich kulturze po prostu nie wydaje się za mąż młodszej córki przed starszą.
I to oszustwo nie tylko uderza w wielkie ego Jakuba, ale ustawia cały jego życiorys na kolejne lata. Bo wiesz, Laban łaskawie zgadza się oddać mu również Rachelę, ale dopiero pod warunkiem odpracowania kolejnych 7 lat. Zatem Jakub płaci w sumie 14 latami życia za miłość.
Złoty interes.
Dokładnie. Ale to podwójne małżeństwo uruchamia w obozie coś znacznie gorszego. Toksyczną, niezwykle zaciętą wojnę domową między dwoma siostrami.
Zdecydowanie tak. Mamy tu sytuację, w której dwie kobiety muszą dzielić tego samego mężczyznę, a uczucia są rozłożone drastycznie nierówno, prawda? Jakub kocha tylko Rachelę, Lea jest odrzucona i tu zaczyna się bezwzględna walka o potomstwo. W ówczesnym świecie wartość kobiety, jej pozycja w rodzinie i tak naprawdę jedyne zabezpieczenie emerytalne zależało niemal całkowicie od urodzenia synów. Z tekstu dowiadujemy się, że Bóg, widząc to potężne odrzucenie i cierpienie Lei, otwiera jej łono, Lea rodzi syna za synem, w sumie będzie ich 6, z kolei ukochana Rachela jest bezpłodna.
Ta asymetria doprowadza ją do skrajnej desperacji. Rachela w przypływie ogromnej frustracji wręcz krzyczy do Jakuba: daj mi dzieci, bo umrę. A obie siostry w poszukiwaniu jakiejkolwiek przewagi w tej domowej wojnie sięgają po najbardziej drastyczne metody, jakie dyktowała im ich kultura. Wprowadzają do łoża męża swoje własne służące, Bilhę i Zilpę, aby te rodziły dzieci w ich imieniu.
Aha.
I na ich kolanach, co w starożytnym prawie adoptowało dziecko od razu do głównej żony. To właśnie z tego pełnego nienawiści, zawiści i rywalizacji układu rodzi się ostatecznie 12 synów. Ci sami synowie, którzy później staną się ojcami 12 plemion Izraela.
I to znowu uderza w te nasze oczekiwania o takiej świętej, nieskazitelnej historii. Ale wiesz, to nie koniec ich metod. Mamy tu do czynienia z niesamowitym incydentem z roślinami, który pokazuje, do czego są zdolni zdesperowani ludzie. Opowiesz o tych słynnych mandragorach.
Jasne. To jest w ogóle jeden z najbardziej fascynujących epizodów kulturowych w całym tekście. W pewnym momencie najstarszy syn Lei, Ruben, znajduje na polu owoce mandragory i przynosi je matce. Mandragora to taka roślina, która z jednej strony wydaje jadalne owoce, ale to jej korzenie najbardziej rozpalały ludzką wyobraźnię na starożytnym Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Ponieważ kształtem do złudzenia przypominały ludzki tułów z nogami. Zgodnie ze starożytną zasadą, zwaną doktryną znaków, wierzono, że to, jak roślina wygląda, wskazuje na to, co ona leczy. Uznawano więc mandragorę za potężny środek stymulujący płodność, taki magiczny afrodyzjak, który miał po prostu gwarantować poczęcie. Rachela dowiaduje się o tym znalezisku i wymusza na Lei układ handlowy, odstąpi jej noc z Jakubem w zamian za te korzenie.
To jest po prostu niewiarygodne. W sensie obie siostry żyją w rodzinie, która ma nieść objawienie jedynego Boga całemu światu, a z drugiej strony traktują magiczną bulwę jako klucz do życiowego sukcesu. Zresztą w końcu Rachela zachodzi w ciążę i rodzi swojego pierwszego syna, Józefa, którego imię dosłownie oznacza dodanie, bo ma nadzieję, że Bóg doda jej kolejnego. Ale zaraz, pojawia się tu potężny paradoks, bo z jednej strony one modlą się do Boga, a z drugiej bawią się w ludową magię. Jak to pogodzić?
I tu trafiamy w samo sedno. To jest właśnie to głębokie pęknięcie w ich wierze. Z jednej strony, kiedy czytamy słowa Lei i Racheli po narodzinach ich kolejnych dzieci, słyszymy bardzo poprawną, głęboką teologię. Obie doskonale zdają sobie sprawę, że to ostatecznie Bóg otwiera i zamyka łono. Sam Jakub zresztą wręcz wybucha na Rachelę, mówiąc: czy to ja jestem na miejscu Boga? Oni wszyscy mają właściwą wiedzę teologiczną.
Próbują Boga wspomóc, zmanipulować rzeczywistość za pomocą lokalnych zabobonów.
I wiesz, co jest w tym fascynujące? Ta sama mechanika, to samo opieranie się na ludowych sztuczkach i brak zaufania, które widzimy w sypialni, dokładnie przenosi się teraz na pole wielkiego biznesu. Mija te 14 lat pracy za obie żony, Jakub budzi się i zdaje sobie sprawę, że nie ma absolutnie nic.
Został z niczym.
Zgadza się. Musi więc zadbać o własną przyszłość, idzie do wuja i mówi: koniec tego, wracam do siebie. Ale Laban, wiesz, niczym najgorszy, najbardziej wyrachowany szef w wielkiej korporacji, absolutnie nie zamierza wypuścić swojego najlepszego pracownika, który no, przynosi mu gigantyczne zyski.
No tak, Laban to jest do bólu pragmatyczny oportunista. Dowiadujemy się, że używa wróżbiarstwa, co w starożytności oznaczało stosowanie takich mechanicznych, często okultystycznych metod obserwacji, by poznać wiedzę ukrytą. Analizuje swoje zyski i no, jasno dostrzega, że jego bogactwo nie wynika z jego własnego geniuszu, ale jest bezpośrednim efektem Bożego błogosławieństwa, które po prostu spoczywa na Jakubie. Laban przelicza to na pieniądze i postanawia ubić z siostrzeńcem kolejny z jego perspektywy genialny interes.
Dokładnie. Jakub, chcąc uniezależnić się od teścia, proponuje mu, wydawałoby się, no, najgorszy z możliwych układów biznesowych. Mówi: odtąd moją wypłatą będą wyłącznie zwierzęta centkowane, prążkowane lub te w ciemnym kolorze. Wiesz, każdy, kto choć trochę znał się na hodowli owiec i kóz na Bliskim Wschodzie, wiedział, że dominującym kolorem była biel u owiec i jednolita czerń lub brąz u kóz.
Tak, to prawda.
Zwierząt w łatki było zaledwie kilka procent. Laban słyszy tę propozycję i musiał w duchu, no, skakać z radości. Zgadza się natychmiast. Ale żeby mieć tę stuprocentową pewność, że Jakub nie zarobi ani grosza, robi ruch absolutnie podły. Pod osłoną nocy segreguje całe stado, zabiera wszystkie zwierzęta, które już mają centki lub prążki, oddaje je swoim synom i wysyła ich na odległość 3 dni drogi. Wszystko po to, by genetycznie odciąć Jakuba od jakiejkolwiek szansy na wyhodowanie łacia tego potomstwa z tych czystych, jednolitych zwierząt, które mu zostały. Laban de facto wyzerował jego konto bankowe.
Ale wiesz, Jakub nie złożył broni. Zamiast się poddać, po raz kolejny sięga po taką ludową inżynierię. Stosuje ten swój słynny trik z gałęziami, który no, na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie irracjonalny. Bierze świeże gałęzie topoli, migdałowca i platanu. Obdziera je tak częściowo z kory, by odsłonić jasne drewno, tworząc w ten sposób białe i ciemne pasy. Następnie kładzie te pasiaste gałęzie przy wodopojach, dokładnie w momencie, gdy te najsilniejsze zwierzęta ze stada przychodzą pić wodę i wchodzą w okres rui.
I tu po prostu trzeba zadać pytanie, po co on w ogóle to robi? Przecież to brzmi jak szaleństwo.
Jasne. Z naszego punktu widzenia to brzmi jak jakaś czarna magia z pogranicza fantastyki. Ale w starożytności powszechnie wierzono w coś, co dziś nazwalibyśmy wrażeniami matczynymi. Panowało przekonanie, że to, na co samica intensywnie patrzy w momencie kopulacji i poczęcia, bezpośrednio wpływa na wygląd fizyczny rozwijającego się w niej płodu. Jakub uważał, że jeśli zwierzęta będą patrzeć na te prążkowane gałęzie podczas zapłodnienia, z jakiegoś powodu urodzą prążkowane potomstwo. I uwaga, ku zdziwieniu wszystkich, następuje istny wysyp centkowanego i prążkowanego przychówku.
Ale zaraz, zatrzymajmy się tutaj na moment. Przecież z punktu widzenia współczesnej genetyki opartej na prawach Mendla, kora drzewa leżąca w wodzie nie ma absolutnie żadnego wpływu na chromosomy zwierząt. A co ważniejsze, skoro Bóg teoretycznie odrzuca magię i tego typu pogańskie zabobony, to dlaczego w ogóle pozwala, żeby ten absurdalny trik z gałęziami no, zadziałał? Przecież to wygląda tak, jakby stwórca przybijał piątkę ludowej magii.
No właśnie. I to jest fundamentalne pytanie, które dotyka samego serca tej opowieści. Odpowiedź kryje się w pojęciu tak zwanej Bożej akomodacji. To nie te magiczne gałęzie zmieniły genetykę stada. To była bezpośrednia interwencja samego Boga. Bóg po prostu zniża się do poziomu Jakuba, dostosowuje się do jego bardzo ograniczonej, uwarunkowanej kulturowo wiedzy. Podobnie jak było z mandragorą u Racheli, Bóg pozwolił jej zajść w ciążę, bynajmniej nie dzięki roślinie, ale wiesz, pomimo niej. Tutaj Bóg używa naiwnego, ludowego zwyczaju Jakuba, by zrealizować swój obiecany plan ochrony. Postanawia obdarować go wielkim majątkiem wbrew makiawelicznym machinacjom Labana. Pokazuje, że żadne ludzkie oszustwo no nie może powstrzymać jego zamysłów.
I co więcej, ten plan działa wręcz fenomenalnie. Przez kolejne 6 lat Jakub w ekspresowym tempie staje się po prostu magnatem. Ma wielbłądy, osły, wielką służbę i potężne stada. A Laban, no widząc, że jego pracownik zgarnia wszystko, aż 10-krotnie zmienia warunki umowy. Raz mówi, że zapłatą będą tylko centkowane, innym razem, że tylko proszkowane. Wszystko na nic. Doktor Matthews zresztą zaznacza tutaj, że to 10 razy to w literaturze hebrajskiej symbol całkowitości. To oznacza takie absolutne, systematyczne wyzyskiwanie bez chwili wytchnienia. I w końcu to napięcie dochodzi do ściany. Synowie Labana patrzą na imperium Jakuba, no po prostu zżera ich zawiść i mówią wprost. Ten człowiek ukradł wszystko naszemu ojcu. Sytuacja staje się fizycznie niebezpieczna.
Tak. Ta atmosfera robi się na tyle gęsta, że Jakub wie, że to już koniec. Bóg daje mu w końcu ostateczny sygnał do powrotu. Jakub zwołuje potajemnie w polu Rachelę i Leę, co niezwykle istotne. Kobiety decydują się odwrócić od własnego ojca i uciec z mężem bez chwili wahania.
Ciekawe, dlaczego tak łatwo im to przyszło?
Wyjaśniają w tekście, że ojciec potraktował je jak obcy towar, który, wiesz, po prostu spieniężył. W ówczesnej kulturze patriarchalnej ojciec miał obowiązek zabezpieczyć część posagu i przekazać go córkom w formie spadku, a Laban pochłonął wszystko. Dlatego żony interpretują to wielkie bogactwo, które Jakub zdobył nawet, powiedzmy, przy pomocy tych magicznych gałęzi, jako sprawiedliwość, jako zwrot tego, co ich ojciec im zwyczajnie zrabował.
Wykorzystują więc moment doskonały z logistycznego punktu widzenia. Laban opuszcza obóz na kilka dni, bo wyjeżdża na strzyżenie owiec, a Jakub, no mistrz ucieczek, pokryjomo zwija ten potężny obóz i wyrusza przez rzekę Eufrat, kierując się na południe w górzyste, surowe tereny Gilead. I nagle w samym środku tego gigantycznego pośpiechu Rachela robi coś, co całkowicie szokuje. Wymyka się i potajemnie kradnie domowe bożki swojego ojca, tak zwane terafim. Jakub nie ma o tym zielonego pojęcia. Zastanawiam się tylko, po co ona kradnie jakieś małe posążki? Z sentymentu za domem, a może z powodu pobożności?
Zdecydowanie nie. I żeby to dobrze zrozumieć, musimy znowu zajrzeć do starożytnych dokumentów prawnych, takich jak słynne znaleziska z Nuzji. W starożytnym Bliskim Wschodzie te domowe bożki, czyli terafim, nie były tylko przedmiotami kultu religijnego. Były ściśle powiązane z prawami majątkowymi rodziny. Posiadanie ich gwarantowało tytuł do dziedziczenia majątku, status głównego spadkobiercy, a także dawało taką ochronę prawną w nowym miejscu zamieszkania.
Czekaj, czyli to nie były po prostu jakieś dewocjonalia? To był starożytny odpowiednik aktu własności ziemi, testamentu i, no nie wiem, haseł do konta bankowego w jednym. Kradnąc je, Rachela dosłownie zabiera ojcu jego portfel i dowód osobisty.
Dokładnie tak. To był akt wysoce wyrachowanej czystej zemsty za to, że ojciec zrujnował ich finansową przyszłość. Kiedy Laban w końcu orientuje się, co się tak naprawdę stało, no furia w nim dosłownie gotuje. Zbiera ludzi i po 7 dniach morderczego pościgu dogania obóz Jakuba. Jednak noc przed ich ostateczną konfrontacją dochodzi do boskiej interwencji. Sam Bóg zjawia się Labanowi we śnie i mówi mu krótko: nie mów nic dobrego ani złego.
Brzmi tajemniczo.
W języku biblijnym to potężny zakaz podejmowania jakichkolwiek działań krzywdzących. Laban, mając związane ręce w kwestii zemsty fizycznej, wytacza więc przeciw Jakubowi najcięższe działo. Publicznie oskarża go o kradzież rodowych bogów.
Co prowadzi nas do jednej z najbardziej ironicznych scen tej opowieści. Laban przeszukuje cały obóz, namiot po namiocie, gotów zabić złodzieja. Jakub jest wściekły i absolutnie pewny siebie, no bo nie wie o kradzieży żony. Laban wpada wreszcie do namiotu Racheli. A Rachela ukryła te wszystkie ważne, uświęcone figurki, te akty własności w sakwie pod siodłem wielbłąda, rzuciła je na ziemię i, wiesz, po prostu na nich usiadła. Kiedy ojciec wchodzi, ona uprzejmie przeprasza, że nie może wstać, tłumacząc, że ma menstruację.
Z perspektywy kulturowej jest absolutny szczyt poniżenia i takiej kpiny z religii Labana. Krew menstruacyjna była w tamtych czasach uważana za źródło największej rytualnej nieczystości. Siedząc na bogach swojego ojca z takiego właśnie powodu, Rachela całkowicie profanuje to, w co wierzył Laban, obnażając bezsilność tych rzekomo potężnych figur. Laban odchodzi więc z niczym. Wtedy Jakub, poczuwszy krew i będąc całkowicie przekonanym o swojej uczciwości, wybucha. Przez całe 20 lat duszył w sobie złość, a teraz wylewa z siebie pełną jadu tyradę o tym, jak harował w bezlitosnym upale za dnia i lodowatym mrozie w nocy, jak dbał o każde zwierzę, a Laban oszukiwał go przy każdej możliwej okazji.
Spójrzmy prawdzie w oczy. Słuchaj, to wszystko brzmi jak jakaś, patologiczna telenowela. Mamy tu podmienianie panien młodych, wielką mistyfikację z miesiączką w tle, ukryte w siodle bożki, magię genetyczną z użyciem kory drzewnej i gigantyczne wręcz kłamstwa. Rodzi się we mnie absolutnie fundamentalne pytanie, jakim cudem tak przerażająco chaotyczna, wadliwa historia znajduje się w samym centrum fundamentów jednej z największych światowych religii? Czego to ma nas w ogóle uczyć?
Wiesz, odpowiedź na to leży w finale tej awantury i w szerszej narracji całej Księgi Rodzaju. Wykończony tym pościgiem Laban i wyeksploatowany psychicznie Jakub decydują się w końcu na zawarcie paktu o nieagresji. Tworzą traktat pokojowy. Sypią kopiec z kamieni, który ma służyć jako taka twarda fizyczna granica, której żaden z nich nigdy w celach wrogich po prostu nie przekroczy. I przypieczątowują to przysięgą.
I to jest ten moment, który zmusza nas do refleksji, bo nazewnictwo, którego oni używają, jest niesamowite. Składają przysięgę na swoje bóstwa. Laban przysięga na Boga Nachora. Ale Jakub używa potężnego, takiego niemal mrocznego zwrotu. On przysięga na tak zwany strach Izaka. Czym jest ten strach?
Doktor Matthews świetnie to wyjaśnia. Strach Izaka to nie jest imię żadnego nowego, przerażającego demona czy bóstwa niosącego lęk. To figura retoryczna, gdzie skutek reprezentuje przyczynę. Strach oznacza tu potężny respekt, grozę i majestat obecności Boga, który opiekuje się Izakiem, ojcem Jakuba. To Bóg obiecujący ochronę, ale wywołujący u człowieka wręcz drżenie swoją wielkością.
Niesamowite.
Po tej potężnej przysiędze obie strony zasiadają do wspólnego ofiarnego posiłku, który pieczętuje przymierze. Kiedy wstaje nowy dzień, Laban całuje swoje córki, wnuki i po prostu odchodzi. Ich skomplikowana, 20-letnia, toksyczna relacja definitywnie się kończy.
Zbliżając się do końca naszej dzisiejszej analizy, spójrzmy na nadrzędny wniosek, jaki płynie z tego materiału. Ocena całej tej historii, gdyby tak wyrwać ją z szerszego kontekstu, byłaby po prostu miażdżąca. Widząc te ciągłe oszustwa, brak zaufania, wykorzystywanie drugiego człowieka, ludowe wierzenia i patologie rodzinne, łatwo byłoby stwierdzić, że Bóg po prostu postawił na niewłaściwego konia. Że wybrana przez niego rodzina okazała się totalną, wstydliwą pomyłką.
I to jest właśnie błąd, który popełnia tak wielu czytelników. Gdy patrzymy na to w izolacji, to całe to zmaganie, to pasmo nieszczęść wydaje się całkowicie pozbawione sensu i dowodzi tylko ludzkiego zepsucia. Ale w tej szerokiej narracji teologicznej to sam Bóg jest tym, który cały czas steruje tym potężnym chaosem, toleruje grzechy tych ludzi, dopuszcza ich wady, akomoduje się do ich niewiedzy, ale co ważne, nigdy ich za to wyrachowanie nie chwali. Używa tego 20-letniego tygla cierpienia i zmagania z tyranem, jakim bez wątpienia był Laban, po prostu jako narzędzia. Powoli, wiesz, cios za ciosem szlifuje i transformuje bohatera, pokazując, że z tej wadliwej do szpiku kości, absolutnie nieidealnej ludzkiej materii jest w stanie zbudować wielką historię zbawienia.
To była niesamowita podróż i muszę przyznać, że jest coś głęboko ludzkiego, a przez to pocieszającego w fakcie, że te wielkie tradycje nie opierają się na syntetycznych superbohaterach, tylko na ludziach pełnych skaz, po prostu takich jak my. Ale wiesz, zanim całkowicie zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie, warto pozostawić taką jedną prowokacyjną myśl do samodzielnego rozważenia. Patrząc na tę długą epopeję ucieczki i walki z systemem wyzysku wuja Labana, można by wysnuć wniosek, że Jakub po prostu dojrzał. Ale czy na pewno? Czy te 20 lat brutalnej szkoły przetrwania rzeczywiście zmieniło wewnętrzny rdzeń Jakuba, czyniąc go człowiekiem w pełni ufnym wobec Boga?
Dobre pytanie.
Czy może ten toksyczny układ wyszkolił go tylko w jeszcze lepszym kamuflażu, udoskonalając jego instynkty manipulacji? Przecież już wkrótce będzie musiał stanąć twarzą w twarz z Ezawem, swoim bratem, z tym samym widmem zmiszczenia, przed którym uciekał w panice na samym początku tej opowieści. I tam nie będzie już cienia, nie będzie namiotu poślubnego, ani magicznych gałęzi, za którymi mógłby się schować. A jego największa i najbardziej krwawa konfrontacja rozegra się nie z drugim oszustem, ale z samym Bogiem w ciemnościach nocy. Warto o tym pamiętać. Czasami ci, z którymi toczymy najbardziej bezwzględne wojny w naszym życiu, paradoksalnie są tylko narzędziem przygotowującym nas na spotkanie z ostateczną, obnażającą wszystko prawdą. Dziękuję za wspólne rozkładanie tej historii na czynniki pierwsze i nie zapominajcie kwestionować utartych schematów, czytając dawne teksty. Do usłyszenia.